Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Drugie czytanie ma się odbyć 14 grudnia, a głosowanie w sprawie ustawy zaplanowano na 17 grudnia.
Między 18 października a 4 listopada projekt budżetu mają rozpatrywać właściwe komisje sejmowe. Do 5 listopada mają one przekazać swoje opinie do Komisji Finansów Publicznych. Zaplanowano, że prace w tej komisji potrwają do 26 listopada. Harmonogram przewiduje, że 3 grudnia Komisja Finansów przyjmie sprawozdanie o projekcie ustawy. Na 14 grudnia zaplanowano drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Trzecie czytanie, czyli głosowanie nad całością, zaplanowano na 17 grudnia. Założenia budżetu w czasie pierwszego czytania przedstawił w Sejmie minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.
Prognozujemy, że łączne dochody w 2022 roku wyniosą 481,4 miliardy złotych, w tym podatkowe 446,3 miliardy złotych. Natomiast wydatki wyniosą 512,4 miliardy złotych. Kontynuowane będą kluczowe działania rządu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Zapewniamy 5,75% PKB na ochronę zdrowia.
Przekazanie ustawy budżetowej do Senatu zgodnie z harmonogramem ma nastąpić do 23 grudnia. Do 12 stycznia przyszłego roku zakładane jest podjęcie przez Senat uchwały w sprawie ustawy budżetowej. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Nauczyciele zasłużeni dla polskiej oświaty otrzymali odznaczenia państwowe oraz nagrody ministra edukacji i nauki. Przyznano też tytuły honorowe profesora oświaty.
Uroczystość z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka odbyła się w KPRM-ie. Był to jeden z elementów obchodów przypadającego w czwartek Dnia Edukacji Narodowej.
W przemówieniu szef rządu dziękował nauczycielom za ich trud i cierpliwość, także podczas niełatwego zadanie, jakim było nauczanie zdalne w pandemii.
Premier przyznał, że to doświadczenie pokazało, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu uczeń-nauczyciel. Podkreślił też, jak ważne jest wychowanie dzieci i młodzieży.
Ta edukacja publiczna jest naszym dobrem wspólnym, którego państwo, nauczyciele, jesteście twórcami, jesteście jednocześnie tymi, na których polegamy w kształceniu i wychowywaniu naszej młodzieży. W imieniu, sądzę, że wszystkich Polaków bardzo, bardzo gorąco i serdecznie wszystkim nauczycielom w dniu waszego wielkiego święta za wasz trud, za wasz wysiłek, waszą cierpliwość do uczniów z całego serca dziękuję.
Z kolei minister Przemysław Czarnek nawiązał do rozmów prowadzonych przez resort ze związkowcami. Ich celem, jak dodał, jest uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela.
W ramach tego samego 40-godzinnego czasu pracy chcemy wygospodarować czas dzięki debiurokratyzacji, nad którą pracujemy intensywnie również z państwem kuratorami. Dzięki debiurokratyzacji wypracować czas, który poświęcimy uczniom na większą dostępność nauczyciela dla ucznia. I wszystko razem spotka się z bardzo dużymi podwyżkami wynagrodzeń. Podwyżkami, które spowodują, że nauczyciel wchodzący do zawodu z przeciętnego wynagrodzenia dzisiejszego 3,5 tysiąca będzie miał blisko 5 tysięcy, a nauczyciel dyplomowany z przeciętnego wynagrodzenia 6,5 tysiąca będzie miał blisko 8 tysięcy. To ma wszystko spowodować uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela.
Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej.
Było to pierwsze w Europie Ministerstwo Oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.
Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do Spraw Młodzieży. Uroczystość zaprzysiężenia członków tego gremium odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Prezydent wziął też udział w posiedzeniu inaugurującym pracę zespołu.
Rada do Spraw Młodzieży ma być organem konsultacyjno-doradczym. Ma się zajmować tematami związanymi z szeroko pojętą problematyką dotyczącą młodzieży. W Polsce mieszka ponad 4 miliony osób między 15 a 24 rokiem życia. To ponad 10% populacji kraju.
Prezydent Andrzej Duda chce, aby Rada dyskutowała na każdy temat. Zwrócił też uwagę na główny cel powołania tej Rady.
Może to brzmi bardzo górnolotnie, ale w gruncie rzeczy taki jest ten najbardziej ogólny cel działania tej Rady. Żeby po prostu dyskutować w naszym kraju nad takimi warunkami, żeby młodzi ludzie mieli jak najlepsze możliwości rozwoju, jak najlepiej się czuli, a z drugiej strony, żeby też sprawy Rzeczypospolitej były teraz i w przyszłości najlepiej jak to możliwe prowadzone. O tym chciałbym, żebyśmy rozmawiali. Chcę jedną rzecz z całą stanowczością zaznaczyć. To jest gremium, w którym można powiedzieć wszystko. I chcę, żebyście tak do tego podchodzili.
W skład Rady weszli m.in. przedstawiciele młodzieżowych rad, organizacji studenckich i harcerskich. Przewodniczącym został prezydencki doradca Łukasz Rzepecki.
Rada do spraw młodzieży to kolejne prezydenckie gremium, które będzie funkcjonowało w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Wcześniej prezydent Andrzej Duda powołał m.in. Radę do spraw ochrony zdrowia, do spraw społecznych oraz do spraw wsi i rolnictwa.
Rzecznik rządu Piotr Miller oświadczył, że Polska regularnie przekazuje informacje dotyczące sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Komisji Europejskiej i wszystkim krajom Unii Europejskiej.
W nocy ze środy na czwartek komisarz unijna do spraw wewnętrznych Ylva Johansson napisała na Twitterze, że jest zaniepokojona sytuacją na granicy z Białorusią i chce spotkania z ambasadorami Polski, Litwy i Łotwy przy Unii Europejskiej.
Piotr Miller oświadczył, że komisarz wycofała się już z tego pomysłu. Zapewnił, że przedstawiciele naszego kraju informują na bieżąco o sytuacji na granicy z Białorusią.
Pan ambasador, nasz stały przedstawiciel w Brukseli, regularnie, statystycznie rzecz biorąc, co najmniej raz w tygodniu, przedstawia wszystkim 27 krajom informacje na ten temat w czasie tak zwanego koreperu, czyli spotkania stałych przedstawicieli. Ta informacja na bieżąco, w sposób rzetelny jest przekazywana Komisji Europejskiej oraz wszystkim 27 krajom Unii Europejskiej. W związku z tym nie rozumiem, po co był ten wczorajszy wpis, bo de facto ta informacja jest stale przekazywana. Jak rozumiem, to miał być pewnego rodzaju ruch polityczny, podobnie jak wcześniejsze informacje dotyczące rzekomego braku chęci spotkania się pana ministra Kamińskiego, rzekomego braku chęci współpracy z Frontexem. Dużo takich rzekomych, a później się okazywało wprost, nieprawdziwych informacji się pojawiało, bo przedstawiciele Frontexu też byli na granicy.
Od wiosny na granicach Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską doszło do gwałtownego wzrostu liczby nielegalnych przekroczeń granicy przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów.
Państwa Unii Europejskiej wskazują, że jest to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje.
Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli odbyła się kolejna rozprawa w sprawie wytoczonej przez sieć obywatelską Watchdog Polska przeciwko zarządowi Fundacji Lux Veritatis. Przesłuchani zostali ostatni dwaj świadkowie.
Sąd oddalił ponadto wszystkie wnioski dowodowe przedłożone przez sieć obywatelską, uznając je za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia sprawy.
Proces karny, jaki Watchdog wytoczył nadawcy telewizji Trwam, dotyczy rzekomego nieudostępnienia informacji o wydatkowaniu środków publicznych.
Po rozprawie dyrektor finansowy Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk mówiła, że wnioski się nie zmieniły, a ona dalej nie wie, o co oskarżono fundację.
Dzisiaj pytałam się jeszcze raz przed rozprawą naszych obrońców, żeby wytłumaczyli mi, o co jesteśmy oskarżeni. Bo jeżeli oskarżyciel subsydiarny, czyli Stowarzyszenie Watchdog, potwierdza albo wyznaje, że tak naprawdę nie ma w tym temacie żadnej wiedzy, nie wie, jaką korzyść żeśmy otrzymali, majątkową bądź finansową, nie wie, czy i w jaki sposób współpracowaliśmy, kogo żeśmy do tego namawiali, no to myślę, co ja tutaj w tym sądzie robię. Bo według mnie fundacja, jeżeli chodzi o wniosek Watchdog, z 2016 roku udzieliła informacji publicznej. Ta informacja publiczna, która została Watchdogowi udzielona, jest w aktach tego sądu.
Lidia Kochanowicz-Mańk oceniła, że w całej sprawie nie chodzi o informację publiczną, ale o zbijanie przez Watchdog kapitału społecznego i finansowego.
Fundację w czasie rozprawy wspierali słuchacze Radia Maryja, którzy modlili się przed budynkiem sądu. Kolejną rozprawę wyznaczono na 9 grudnia. Wtedy spodziewany jest koniec procesu.
Przypomnienia i ciągłego wprowadzania w życie domaga się nauczanie świętego Jana Pawła II o Kościele, o rodzinie i małżeństwie, powiedział ksiądz biskup Wiesław Śmigiel w Watykanie.
Biskup toruński wskazał na spuściznę papieża Polaka podczas Eucharystii sprawowanej przy grobie świętego Jana Pawła II w ramach wizyty ad limina apostolorum.
W homilii ksiądz biskup zauważył, że Jezus, posyłając apostołów, przekazał im wskazania, jak mają postępować, ale też zapowiedział trudności i kryzysy.
Biskup toruński podkreślił, że najważniejsze jest, aby w godzinie próby nie stracić wiary i nadziei oraz zawsze myśleć o Bogu.
Przykładem takiej pięknej postawy jest święty Jan Paweł II, który zawsze był wierny Bogu, powiedział ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Dodał, że liczne pomniki papieża Polaka powinny być okazją do żywej pamięci o jego życiu i nauczaniu.
Przypomnienia i ciągłego wprowadzania w życie domaga się nauczanie świętego Jana Pawła II o Kościele, o rodzinie i małżeństwie, jako związku kobiety i mężczyzny, wspartym łaską sakramentu. Nauczanie o świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci, jego przesłanie społeczne, a szczególnie jego ustawiczne wołanie o pokój na całym świecie.
Msza święta przy grobie świętego Jana Pawła II sprawowana była na dwa dni przed 43. rocznicą wyboru papieża Polaka. Uczestniczyła w niej druga z czterech grup księży biskupów składających wizytę w Watykanie.
W piątek przedstawiciele metropolii gdańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, wrocławskiej i poznańskiej zostaną przyjęci na audiencji przez papieża Franciszka.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.